Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Jak mamy Zbysia na tapecie, to podszedł do mnie troszeczkę wcześniej i mówi: wysoko podźwignąłeś sobie poprzeczkę, ciekawe jak tym razem tobie pójdzie, bez presji. Chciałem wam powiedzieć, że tak naprawdę i tak jestem początkującym kaznodzieją i chciałem was prosić o łaskę, a z drugiej strony tak naprawdę łatwiej się nam ocenia, kiedy jesteśmy na siedzeniach, niż kiedykolwiek mielibyśmy powiedzieć coś z tego miejsca, bo to jest duża odpowiedzialność, więc zachęcam was, żebyście mieli łaskę do każdego, który tutaj będzie stał. I pomyślałem sobie, do Pana Jezusa raz wołali Hosanna, a raz wołali ukrzyżuj. I tak samo będzie z kaznodziejami, raz będzie Hosanna, raz będzie ukrzyżuj. Ale tak naprawdę, kochani, niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, więc uważam, że to, co dzisiaj Bóg będzie chciał powiedzieć, zawsze mówi w niedzielę, może wytyczać pewną myśl na cały tydzień dla nas. I dzisiejszy temat, który będziemy poruszać, to będzie tytuł w ogóle tego przesłania, to jest oddzieleni. Więc być może w tym tygodniu dla naszego Kościoła, dla nas także indywidualnie, wróg przygotował rzeczy, w których będzie chciał nas złamać, abyśmy nie byli oddzieleni dla Pana Boga, a tym przesłaniem Bóg mówi, że na pewno zwyciężysz. Zaczynając od pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszego wersetu trzeciego rozdziału. Bóg już na początku Biblii mówi o oddzieleniu. I trzeci werset zaczyna się tak. Wtedy Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Co zrobił? Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Więc już od samego początku Bóg używa oddzielenia, aby coś tworzyć. Oddzielił światło od ciemności i oczywiście światło nazwał dobrem. Ale mamy tam także oddzielenie oprócz światła od ciemności, wód górnych od wód dolnych i nazywa Bóg to sklepieniem. Następnie oddziela morza od lądów i nazywa to ziemią i pojawia się roślinność. Więc Bóg używa oddzielenia do stworzenia. Mało tego, Bóg używa oddzielenia do tworzenia czegoś dobrego. Kiedy Izrael był w Egipcie, Bóg postanowił ich stamtąd wyrwać, innymi słowy oddzielić sobie lud, który był jego własnością, był jego sygnetem, czymś, czym chciał się chwalić przed innymi narodami. Miał być to lud zupełnie oddzielony od tych pogańskich narodów w swoim myśleniu i postępowaniu. Co Bóg zrobił? Zabrał ich na pustyni, aby uczyć ich nowego sposobu myślenia. Co zrobił? Kiedy nadał im prawo, to tak naprawdę uczynił dla nich pewien mur odrębności w stosunku do innych narodów. I kiedy oni nie przekraczali tego muru, w pewnym sensie byli bezpieczni. Kiedy przekraczali, wpadali w kłopoty. Między innymi w tym prawie Bóg oddzielił na przykład zwierzęta. Czyli oddzielił czyste od nieczystych. Dla nas to jest jakaś abstrakcja, prawda? Jednak Bóg oddzielił zwierzęta. Później oddzielił ziemię rolną, czyli zabronił obsiewać na przykład różnymi rodzajami ziarna, dwojakimi. Później oddzielił na przykład ich ubrania. Nie wiem, jak w naszych czasach by to było, ale zabronił nosić ubrań z dwóch rodzajów przędzy. Więc przez cały czas widzimy, że Bóg oddzielał, zabronił małżeństw obcoplemiennych. Cały czas funkcjonował w oddzieleniu dla dobra człowieka. I kiedy człowiek nie przekraczał tych przykazań, nie przekraczał tego muru, naprawdę mógł być bezpieczny. Więc co tak naprawdę na przykładzie tych materialnych rzeczy Bóg chciał pokazać Izraelowi, ale także ludziom w przyszłości, czyli nam? Czyli na przykładzie tych materialnych rzeczy Bóg uczył swój lud i myślę, że dzisiaj uczy nas, że powinniśmy żyć w oddzieleniu od tego, co Bóg nazywa nieczystym. Od tego, co Bóg nazywa grzechem. Okej. Bóg jest Bogiem oddzielenia. I w trzeciej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, w 3 wersecie tak powiedział do Izraela. Nie wolno wam czynić tak, jak czyni ziemia egipska. Czyli tam, gdzie oni byli wcześniej, w której mieszkaliście, nie wolno wam czynić tak, jak czyni ziemia Kanaan, do której was wprowadzę. I nie wolno wam postępować według ich ustaw. Więc co mówił innymi słowy do Izraela? Musicie nauczyć się nowego prawa, nowego myślenia, bo jesteście moim ludem na własność, tak? Macie postępować nie tak jak w Egipcie. Dlaczego? Bo do ziemi, do której was prowadzę, lub dla nas, tam, gdzie chcę wprowadzić się do twojej obietnicy, do tego, na co czekasz z Panem Bogiem, do tego wypełnienia, do tej ziemi obiecanej, tam będziesz kuszony, aby postępować dokładnie tak, jak postępowałeś w Egipcie. Będziesz kuszony, abyś zmieszał się na nowo z tym, z czego wyszedłeś. O czym Bóg mówi, nie dotykaj, to jest nieczyste, to tobie zaszkodzi. I przeciwnik doskonale o tym wie i chce, abyśmy żyli życiem zmieszanym. Trochę świętości, trochę nieczystości. Doktor Derek Prince mówił, jeśli masz zmieszane ziarno, to jaki będziesz miał plon w swoim życiu? Zmieszany plon. Z nieczystości, czystości nigdy nie wyrośnie sama czystość. Więc wróg o tym wie i będzie chciał nas atakować, abyśmy żyli zmieszanym, skażonym życiem w swoich umysłach i w swoim postępowaniu. W Nowym Testamencie, kochani, jak hebrajskie i greckie tłumaczenie słowa święty, czy wiemy, że w Biblii, w Nowym Testamencie wszyscy chrześcijanie nowonarodzeni nazywani są świętymi, czyli jakimi? Święty to kto? Jaki? Inny, oddzielony dla Pana Boga. Ale i z hebrajskiego, i z greckiego to słowo święty znaczy, swój początek ma w słowie jasny, nowy, świeży, niesplamiony i czysty. Ale w kontekście zawsze bibliści tłumaczą to jako oddzielony, odrębny i przeznaczony do wyłączności, w naszym wypadku zaoferowania się po prostu świętemu Panu Bogu przez naszą decyzję. Więc innymi słowy, biblijne oddzielenie jest to uznanie, że Bóg oddziela ludzi wierzących od świata, od systemu tego myślenia, od grzechu do osobistej, takie bardzo ładne słowo, do osobistej nieskazitelności. Czy myślałeś o sobie właśnie w ten sposób, że Bóg chce, abyś był nieskazitelny, czysty, świeży, nowy, odrębny i abyś sam oddzielał się właśnie do jego celów? W 1 Piotra czytamy, tego nie będzie wyświetlone. 1 rozdział, 16 werset, gdzie Bóg mówi, macie być święci, ponieważ ja jestem święty. Nie ma jakby innego powodu dla ciebie i dla mnie, abyś chciał żyć tym nieskazitelnym, świętym życiem, jak to, że właśnie taki jest nasz Bóg. A On jest naszym wzorem jedynym, do którego musimy dążyć. To jest jedyny powód, ponieważ Bóg tak powiedział, dlatego powinniśmy dążyć do czystości, nieskazitelności, do odrębności, a On wie, co dla nas jest dobrego. W Starym Testamencie był jeden człowiek. On nazywał się Daniel. To jest, można powiedzieć, był prorokiem. I on ze względu na objawienie ze Starego Testamentu, z ksiąg mojżeszowych, kiedy został uprowadzony do narodu, który nie był przychylny Izraelowi, postanowił na podstawie tego objawienia żyć życiem odrębnym. Między innymi postanowił nie kalać się tymi potrawami, które były nieczyste, ale żyć według Bożych standardów, które wcześniej zostały mu objawione. Kiedy my jesteśmy w tych czasach, tak naprawdę te standardy dla człowieka, który żyje w XXI wieku, to może być decyzja na podstawie rozumienia Bożego Słowa, na przykład z księgi, z listu do Tesaloniczan. I Paweł pisze tam do Tesaloniczan takie proste zdanie. Wystrzegajcie się wszelkiego zła. Więc na tej podstawie ty i ja możemy wystrzegać się wszelkiego zła, ponieważ Boże Słowo nas do tego zachęca, do tej odrębności. I tak naprawdę chciałem dotknąć dzisiaj 4 aspektów, które pojawiły się w moim wnętrzu naszego życia, które wymagają odrębności i oddzielenia. Po pierwsze, jest to oddzielenie od złych obrazów. Nie wiem, czy tego też doświadczacie, ale żyjemy w kulturze, gdzie jesteśmy bombardowani bodźcami i nasze oczy przeżywają po prostu katusze. Tak naprawdę żyjemy w XXI wieku, a wszystko zmierza to do tego, że będziemy za niedługo posługiwać się tylko i wyłącznie pismem obrazkowym, tak? Czytamy już nie tylko to, co jest pod memami, ale oglądamy same memy. Wysyłamy do siebie wiadomości, które są w wersji obrazkowej. My żyjemy naszymi oczami w tym wieku. Więc to, od czego musimy się oddzielić, to od wszelkich złych obrazów i zwrócić uwagę na to, co oglądają nasze oczy. I powiem wam tak, że diabeł używa obrazów, aby nas wszystkich oswoić zepsuciem i zobojętnić, abyśmy tak naprawdę, aby grzech nie robił na nas już większego wrażenia. Zauważyliście, że kiedy oglądamy telewizję, filmy, to w pierwszych 5-15 może minutach 10 przykazań jest złamanych prawie w każdym filmie. Ale wiecie co? Na nas nie robi tu już żadnego wrażenia. Podobnież przed I wojną światową, kiedy ktoś komuś ukradł w Wielkiej Brytanii torebkę, podobno rozpisywały się o tym wszystkie gazety. Po demoralizacji, którą przyniosła wojna, na kim robi to wrażenie? Kiedy oglądamy te wszystkie rzeczy, chłoniemy je przez oczy, grzech nie robi już na nas żadnego wrażenia. Brudzimy się. Mam takie zdanie, takiego męża Bożego, nazywał się Smith Wigglesworth. I on trochę przekamarzał się ze swoim członkiem rodziny, mężem swojej żony. I on mówi, że bardzo lubił ten mąż z szwagrem. Przecież wyraźnie powiedziałem szwagrem. On się z nim przekamarzał, bo ten szwagier mówił, że on jest maniakiem wiadomości i zawsze rano lubił sobie czytać gazety. Oczywiście jest to pewna anomalia i nie mówię, że to jest dobre, żeby nie czytać wiadomości, że to jest złe, że masz nie czytać wiadomości i tak dalej. Ale Smith Wigglesworth powiedział do niego, słuchaj, ja czytam tylko Biblię, a ty czytasz te wiadomości. I powiedz mi rano, kiedy ja jestem po czytaniu Biblii, a ty po czytaniu wiadomości, kto z nas jest bardziej czysty? Kto z nas bardziej się pobrudził? I tak jest z obrazami. Pewnych rzeczy powinniśmy się wystrzegać, które na pozór nawet nie mają takiej grzeczności w sobie, ale sprawiają, że jesteśmy skalani i pobrudzeni, a tak naprawdę to zabiera nam siły. I czytamy w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, 15 i 16 werset. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I zatrzymamy się na tym fragmencie, gdzie jest powiedziane, że pożądliwość oczu to jest po prostu miłość do tego świata. Więc każdy z nas, myślę, na tej pożądliwości może polec. Pamiętam, jak czytałem list do Tymoteusza i apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, wystrzegaj się młodzieńczych pożądliwości. Ale bibliści powiadają, że Tymoteusz w tym czasie, kiedy ten list był pisany, wiecie ile miał lat? Około 45. Naprawdę młodzieniec. Czyli Paweł sugerował, że tak naprawdę w każdym wieku musisz uważać na pożądliwości. W tym wypadku mówimy o pożądliwościach oczu. Kochani, pierwsza osoba, przez którą mamy kłopoty my wszyscy, zgrzeszyła przez to, że miała problem z oczami. I czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, już na samym początku, 6 werset. Chodzi o Ewę. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo, czyli Ewa, ma owoce dobre do zjedzenia, ona to zobaczyła. I że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i zjadła, dała też mężowi swemu, który był z nią, a on też zjadł. Wtedy otworzyły im się oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Więc Ewa wprowadziła nas w kłopoty, dlatego że patrzyła niewłaściwe na niewłaściwe rzeczy. I kiedy zobaczyła i spostrzegła, że to jest złe, miała uciec, a tego nie zrobiła i teraz wszyscy mamy kłopoty. Drugą osobą, która zobaczyła, a nie uciekła, był król Dawid. Był pewien czas, w którym wszyscy królowie wyruszali na wojnę, ale nie Dawid. On wstał późnym popołudniem albo wieczorem ze swojego łoża i wyszedł na balkon. I co zrobił? Kiedy przechadzał się, w momencie, kiedy wszyscy królowie byli na wojnach, zobaczył piękną Batrzebę, która właśnie się kąpała. Co zrobił? Zobaczył i zamiast uciec, wezwał ją do siebie. I to prawie zaważyło na tym, że do końca swoich dni miał problemy. I mamy trzeciego naszego bohatera, biblijny Józef. On także był kuszony. Co wydarzyło się Józefowi, kiedy był zarządcą domu Potyfara? Diabeł wysłał do niego żonę Potyfara. I kiedy ją zobaczył w pewnym momencie, co zrobił? Uciekł tak daleko, że zostawił nawet swoją koszulę, pomimo konsekwencji, które wtedy na niego przyszły. Co mam na myśli? Nie możemy lekceważyć siły pożądania, którego jako narzędzie używa diabeł do naszego życia, aby nas zniszczyć. Jeżeli użył tego narzędzia, oczu i tej pożądliwości do pierwszej kobiety na świecie, potem do króla Dawida, a potem na Józefie, który jest tak naprawdę obrazem Pana Jezusa, będzie używał tego także do nas. Najpierw chce nas oswoić z grzechem, a potem w nim nas utopić. Kiedyś miałem taką, może też to przeżyliście, taką sytuację. Oczywiście to było bardzo dawno temu. 20, może więcej lat temu. Siedzieliśmy z rodzicami w domu i oglądaliśmy telewizor. Oglądaliśmy Telemango. Widzieliście zakupy kiedyś w Telemango? Jacie, jakie tam były niesamowite rzeczy. I była reklama takiego lakieru do samochodu. I nie uwierzycie mi, ale kiedy tym lakierem posmarowałeś samochód, to człowiek, który reklamował ten produkt, wziął wiatrówkę i strzelił do tego lakieru, do tego samochodu i lakier ochronił przed tym strzałem ten lakier. Kupiłem dwa. O nie, obydwa zgniły. Telemango. Tak działa pożądliwość. Tak działa pożądliwość. I czytamy w psalmie 51, kiedy Dawid był po grzechu z Batszebą i pokutował, przyznał się do tego, ale potem troszeczkę dalej w psalmie 101, nie wiem ile lat minęło, mówi tak, psalm 101, drugi, trzeci rozdział. Będę chodził w niewinności mego serca, także wtedy, gdy przebywam w swoim domu. W domu nas nikt nie widzi, co robimy, co oglądamy, a Dawid mówi tak, nie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby nienaganna. Kiedy ja to czytałem, pomyślałem sobie, Dawidzie, ty nie miałeś telewizora w domu. Jaką sprawę ty tam stawiałeś przed twoje oczy, że miałeś takie problemy, żeby uchronić swoje oczy przed grzechem? Ale on już czegoś się nauczył i wiedział, że nie może stawiać przed swoje oczy rzeczy niegodziwej, bo to ściągnęło go na manowce. I powiedział, znienawidziłem postępowanie przestępców, nigdy ono do mnie nie przylgnie. Reasumując ten punkt, nie możemy bagatelizować tego, że diabeł użył oczu, aby oddzielić całą ludzkość od Pana Boga. I będzie używał twoich oczu i moich, aby nas oddzielić od Pana Boga, od głębokiej relacji z Nim. Druga rzecz to, że nieczystość przeszkadza nam widzieć Boga takim, jakim jest. Adam i Ewa ze strachu i ze wstydu schowali się w krzakach, zaczęli widzieć i rozumieć Pana Boga zupełnie inaczej niż przed grzechem. Więc ta nieczystość odcina nas tak naprawdę od intymnej relacji z Panem Bogiem. I po trzecie, Adam i Ewa zobaczyli, ale stali się ślepi. Ewangelii Łukasza, idąc dalej, w 11 rozdziale, 34 werset do 36. Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli twoje oko jest zdrowe i całe twoje ciało jest jasne, a jeżeli jest chore, napisałem tutaj, poddane w niewolę pożądliwości, to i całe twoje ciało będzie w ciemności. Tam w tym przykładzie jest też zaraz po tym podane, że nie można dwóm panom służyć. I tak naprawdę ten tekst, myślę, że odnosi się do chciwości, do oka, które jest chciwe, pożądliwe, które chce gromadzić. I dlatego potem napisane jest, nie możesz dwóm panom służyć, Bogu i mamonie. I tak jest tak naprawdę z naszym wnętrzem, z naszymi oczami. Nie możemy dwóm panom służyć. Albo będziesz służył temu, co pragną twoje oczy, albo będziesz służył oddzielony myśli, którą Bóg ma dla ciebie. Okej. Jakie jest remedium i rozwiązanie na tą sytuację z naszymi oczami? Mamy na to rozwiązanie, ono jest bardzo proste. Po pierwsze zacznę od tego, że w liście do Hebrajczyków 12:2 jest napisane, co mamy zrobić z naszymi oczami. Pamiętacie, co mamy zrobić z naszymi oczami? Tam jest napisane, że utkwimy wzrok w Jezusie, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Dawid potem pisał, mam Pana zawsze po prawicy mojej, dlatego się nie potknę. Więc nasz wzrok, jeśli będzie skupiony na Bożych obietnicach, będzie skupiony na Jezusie Chrystusie, tym, który rozpoczął, to mamy szansę, że też w nas dokończy swoje dzieło. I prawdziwe remedium. Prawdziwe rozwiązanie. Kochani, rozwiązaniem na problem pożądliwości jest wdzięczność. Widzisz, tak, w ogrodzie Eden diabeł pokazał Ewie, że ona ma braki, że Bóg nie chce jej czegoś dać, że Bóg przed nią coś ukrywa, tak? I nie potrafiła być wdzięczna, ponieważ chciała, a tak naprawdę chciała coś, co było już jej udziałem, bo on powiedział, staniesz się jak Bóg. A przecież ona była stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Więc diabeł oszukał ją przez to, co widziała, wmawiając jej, że czegoś jej brakuje. I była nieszczęśliwa. Więc rozwiązaniem na pożądliwość jest stan naszego serca, który jest wdzięczny, gdzie jesteśmy spełnieni, zadowoleni z tego, co Bóg daje i nie dopuszczamy do tego, aby nasze serce było niewdzięczne wobec Pana Boga. I myślę, że to jest pierwszy krok do zwycięstwa. Okej. Przechodząc dalej, kochani. Oddzieleni od złych myśli. Myśl to nie jest zbyt wiele. Jedna myśl. Gdybym dokonał jakiejś strasznej rzeczy, jakiegoś strasznego uczynku, jakiegoś strasznego grzechu, to byłoby coś. Ale czymże jest jedna niewielka myśl? Zanim powstał świat, Bóg pomyślał o nim, a potem go stworzył. Dzisiaj mówiliśmy o naszym budynku. Zanim powstał ten budynek, on powstał w myśli kogoś. Potem były plany, potem były umowy, potem były zakupy działek, aż powstał nasz budynek. Wszystko zaczęło się od jednej myśli. Prowadziła ona do stworzenia planów, zawarcia umów i w końcu do wybudowania. I to była jedna myśl, która powstała w przeszłości. Więc widzimy, że nasze myśli, które powstają tak naprawdę w przeszłości, są bardzo ważne i myślę, że możemy porównać te myśli, które mamy do ziaren, do nasion, które zasiewamy, aby w przyszłości wyrosły z nich pewne rzeczy. I w tym sensie każda osoba, kochani, z nas jest jak osobne gospodarstwo rolne. Czyli ty jesteś gospodarstwem rolnym i ja jestem gospodarstwem rolnym. Ty jesteś małą farmą i ja jestem małą farmą. I przynosimy plon dla naszego życia. Jaki plon? Plon dobrego, właściwego myślenia, który przyczynia się do zmiany naszego charakteru. Dlatego apostoł Paweł pisał do Koryntian. Jesteście Bożą rolą. Czyli główne przesłanie tych właściwych myśli jest takie. Jesteś Bożą farmą, jesteśmy... Halo? Jesteśmy farmerami. Wiemy, że jesteśmy rybakami, łowimy ludzi, tak? Ale dziś chcę powiedzieć, że przez to, że Bóg dał możliwość tworzenia myśli, uczynił nas także rolnikami. Uczynił nas tymi, którzy zasiewają myśli, aby zbierać dobre rzeczy. I w liście do Filipian 4:8 czytamy tak. W końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Jakbyś spojrzał w tył na ten tydzień, o czym myślałeś w tym tygodniu? Czy były to myśli o pokoju, czy były to myśli pełne prawdy, szlachetne, sprawiedliwe, czyste? Czy kiedy rano się budzisz, myślisz, ale pomyślę sobie dzisiaj o czymś miłym. Sprawię sobie przyjemność i będę myślał o czymś miłym, tak? O czymś czystym, sprawiedliwym, o czymś, co uchodzi za wzór. Co diabeł sprzedaje ci, kiedy się budzisz? Chcę ustawić ci cały tydzień, abyś był w niepokoju. Ale powiem wam, apostoł Paweł pisał ten werset, kiedy był zamknięty w areszcie domowym w Rzymie. Można powiedzieć, kiedy był w więzieniu. Więc co chciał nam tak naprawdę przekazać? Chciał, abyśmy odczuli ten sam pokój i radość, którą pomimo niewoli on odczuwał w sobie. Ale jest jeszcze jedna myśl, która jest najważniejsza z tego przekazu. Mieliście doświadczenie, czy ktoś miał doświadczenie, że jest dręczony różnymi strasznymi myślami i nie umiemy sobie z nimi poradzić? Ja nieustannie. I powiem wam, co jest niesamowite. Apostoł Paweł chciał powiedzieć, że jesteśmy w stanie kontrolować nasz umysł i że mamy władzę nad tym, nad czym myślimy, tak? I że możemy zrobić coś z niechcianymi myślami, które przychodzą do naszej głowy. To jest główna jego myśl. A myśmy byli zarażeni jego pokojem i radością, a z drugiej strony, żebyśmy rozumieli, że my mamy autorytet nad plonami, my mamy autorytet nad naszą rolą i my jesteśmy farmerami i rolnikami przestrzeni między uszami. Masz władzę i autorytet. Jak trzymać się z dala od naszych myśli? To jest cały czas ten werset. Poprzez myślenie o rzeczach dobrych, chwalebnych i tych, które są nam pomocne. Jeśli czujesz się zgnieciony i często masz natłok pod taką presją tych niedobrych, destrukcyjnych myśli, jak byś chciał się tego pozbyć? Niekiedy powiem wam, jak się zachowujemy. Bierzemy miotłę i próbujemy ocean wymieść, zagarnąć tą miotłą i machamy miotełką i próbujemy wiosłować ten ocean. To nic nie da. Ocean musimy doprowadzić nad przepaść. On już wtedy nigdy nie wróci. Więc nie musisz tak bardzo się spinać i starać. Wedle tego słowa, wedle tej myśli, gdzie mam autorytet, musisz każdą tą złą myśl zastąpić Bożym Słowem, najlepiej rema, tym, co Bóg do ciebie mówi. Ale nie ma innego rozwiązania, jak stanięcie w autorytecie i powiedzenie do samego siebie tak naprawdę. Co prawda są takie i takie okoliczności. Co prawda i takie myśli mną gnębią, ale Boże Słowo myśli. Boże Słowo mówi. Boże Słowo nakazuje. I nieważne, jakie są fakty, ale ważne, jaka jest prawda. I jeżeli tego nie zastąpisz... Znaczy, ja próbowałem już wiele rzeczy i to nic nie działało, oprócz tego, aby uwierzyć Bożemu Słowu i ogłaszać, jak jest naprawdę. Będziemy czytać z drugiego listu do Koryntian 10 rozdział. Drugie rozwiązanie na te niedobre myśli, które diabeł próbuje wsadzić w nasz umysł. Od 3 wersetu do 5. tak pisał do Koryntian, tam było niezłe zamieszanie. Oni żyli nieraz dwuznacznie, że tak ładnie powiem, w grzechu, w poplątaniu, w darach duchowych. Nie umieli sobie poradzić z tym, co myślą. I naprawdę, bo jakbyśmy dzisiaj to zobaczyli, to chyba do końca wyszłyby mi wszystkie włosy z głowy. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. I to jest teraz niesamowite. Nimi zniewalamy, bierzemy pod kontrolę każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To tak jakbyś w tym tygodniu, który przeżywałeś, miesiącach i latach, mówił sam do siebie, no jest mi tak ciężko, ciągle tę myśl, jestem taki strapiony, taki malutki, taki biedny, co ja mam, Panie Boże, zrobić? Ale to nie jest prawdą. Bóg dał rozwiązanie. Nie wyjdziesz z tego inaczej, jeśli sam nie zawalczysz. Ktoś może ci pomóc, może dać ci myśl przewodnią, ale ty sam musisz zdecydować, w co będziesz wierzył i dokonać oddzielenia i zastąpienia. Czyli oddzielenia od złych myśli. Jest to w twoim ręku. Po pierwsze możesz je zastąpić, a po drugie Bóg mówi, że użyjesz duchowych narzędzi. Możesz stanąć w autorytecie i to, co posyła ci lub kto posyła ci te myśli z duchowego wymiaru, Bóg mówi, możesz przeciwstawić się temu, zgromić to i powiedzieć, że zniewalam te myśli pod myśli Chrystusowe. Bo my jesteśmy, mamy umysł Chrystusowy i nie ma innego rozwiązania, bo będziemy żyć w zamieszaniu między tym, co nasze oczy widzą, między tym, co nasze oczy pragną, a między tym, co mówi Boże Słowo. I diabeł będzie nas kusił do tego, żebyśmy ciągle żyli w zmieszaniu, niezrozumieniu, żebyśmy naszą logiką, bo tak naprawdę te warownie to są nasze logiczne argumenty, które są sprzeczne z wolą Bożą, z prawdą Bożą. I ciągle będziesz żył w logicznych argumentach, w tym, co widzisz, będziesz nieszczęśliwy, będziesz targany emocjami, będziesz targany tymi złymi myślami i nie będziesz umiał się podnieść, będziesz chodził zgarbiony cały czas. Więc musimy zburzyć wszystkie myśli, które występują w opozycji i nieposłuszeństwie w stosunku do naszego Pana Jezusa. Powiem wam tak. Nie myśl, albo nie bój myśleć się, nie bój się myśleć pozytywnie. Bo myślenie pozytywne to nic innego jak nadzieja. A Boże Słowo mówi, że nadzieja zawieść nie może, bo miłość Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego rozlana jest w sercach naszych. I ta miłość potwierdza, że nadzieję, którą masz w Bogu, Jego Słowie, nie zawiedzie cię, a doprowadzi cię do rozwiązania sytuacji, w której jesteś. Więc kochani, pozostając w negatywnym myśleniu, nie oddzielając się od niego, jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Będziesz smutny, przygnębiony, będziesz miał przyklejony, sztuczny uśmiech do siebie. A Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. To są myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam dobrą przyszłość. Oddzieleni od złego jarzma, czyli oddzieleni od złych, niebożych, ale głębokich relacji. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Ciekawe, że znowu apostoł Paweł pisze do Koryntian, którzy funkcjonowali tak mocno w Bożej obecności, w Bożych darach, a z drugiej strony tak bardzo mieszali w swoim życiu, że było tak dużo wynaturzeń. Od 14 wiersza. Przestańcie wsprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż to? Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego i niewierzącego? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami, zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich, oddzielcie, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Wszechmocny Pan. tak naprawdę te jarzmo, te głębokie relacje, które są niewłaściwe, mogą dotyczyć trzech głównych sfer naszego życia. Po pierwsze, jest to relacja z osobami niewierzącymi, ale to nie znaczy, że mówię, że mamy w ogóle nie mieć relacji jakiejkolwiek z osobą niewierzącą, tak? Że mamy ich uważać za gorszych. Bóg mówi raczej, jeśli myśli o tym jarzmie, że nie możemy mieć głębokich przyjaźni, głębokich relacji z osobą niewierzącą, ponieważ jest to jak ciemność i światłość. To się nie klei, to zawsze będzie ściągało cię w drugą stronę. To zawsze będzie ściągało nas w drugą stronę. I tak naprawdę taka relacja będzie prowadziła nas do tego, że będziemy kręcić się po prostu w kółko. Jesteśmy odmienni, jak jasność od ciemności. Albo w biznesie. Nie wiem, czy doświadczyliście tego, ale jeśli w biznesie z osobą niewierzącą powstają jakieś głębokie relacje, tym bardziej spisane umowy, myślę, że może to być jak proszenie o katastrofę. Dlaczego? No bo reprezentujemy dwa odmienne style w ogóle światopoglądowe, moralne i trudno w codzienności, w takim łączeniu poradzić sobie, aby nie podejmować niewłaściwych, destrukcyjnych decyzji. Dlaczego? Bo to przeważnie strona wierząca będzie musiała ulegać ze względu na chęć zarobienia większych pieniędzy bądź ich nie stracenia. Więc jest przynaglenie, aby się przed tym zastanowić. No i trzecia relacja, czy oddzielenie od złego jarzma, to są tak naprawdę relacje przedmałżeńskie. Widzicie, Bóg mówi o małżeństwie, połączeniu się mężczyzny i kobiety jako o chyba najgłębszej relacji, jaka może istnieć. Jest to nazwane, ci dwaj staną się jednym ciałem. Pamiętam, kiedy oddałem życie Panu Bogu, bo to wydaje ci się śmieszne, może nieistotne, ale pragnienie męża i żony jest jedną z głębszych, jak nie najgłębszą relacją, pragnieniem naszego serca. Nie można tego bagatelizować. Ale pamiętam, kiedy powierzyłem moje życie Panu Jezusowi, byłem w związku z teraźniejszą moją żoną i powiedziałem jej, posłuchaj Aniu, Jezus Chrystus teraz jest numer jeden w moim życiu. On jest najważniejszy. Ania to przemyślała i mówi do mnie tak. Michał, a możemy przynajmniej być na równo z Jezusem? Ja i on. Wiecie, o co chodzi? Jezus siedzi na tronie twojego życia i osoba niewierząca, ona nie ma tego pragnienia, aby wywyższyć Jezusa, więc zawsze będzie go chciała ściągnąć z tronu twojego życia. Czy świadomie, czy nieświadomie, będzie chciała zająć tron twojego życia, aby Jezus był oddzielony, a ta osoba była na pierwszym miejscu. Więc połączenie się z osobą niewierzącą może sprawić, że będziemy mieć naprawdę trudną sytuację w naszym życiu. Przestańcie sprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Wiecie, co to jest jarzmo? Jesteśmy już farmerami, jesteśmy rolnikami, to musimy to wiedzieć. To były takie belki, taka uprząż, która pomagała zwierzętom nieść razem ciężar bądź orać pole. Więc kiedy było nierówne jarzmo, było to rozumiane w ten sposób, że mogłeś mieć większe zwierzę i mniejsze zwierzę. Niekiedy jeszcze były łączone w takie pary, że mógł być wół i mógł być osiołek. Co wtedy się działo? Jedno zwierzę było wyższe, drugie zwierzę było niższe. Jedno zwierzę miało więcej siły, drugie zwierzę miało mniej siły. Jedno zwierzę było stabilne, drugie wszystkiego się bało. Więc prowadziło to do tego, że jeśli miały nosić te zwierzęta wspólny ciężar, one nie potrafiły tego zrobić, tak? I co się działo? Najczęściej prowadziło to do tego, że jedno ze zwierząt wyłamywało się z tego jarzma. I zamiast ze sobą współpracować, te zwierzęta zaczęły się ze sobą zmagać. Jeśli myślisz, że ciebie to nie dotyczy w sferze relacji, biznesu czy małżeńskiej. Chcę dzisiaj powiedzieć, że być może przed nami tydzień, w którym będziemy zmagać się, aby oddzielić się od tego i nie dotrzeć do miejsca, gdzie będziemy połączeni w tym jarzmie. Myślę, że to jest przed nami. Był taki 40 minut. Panie Boże, żeby uwydatnić i pokazać nam, jak to działa, powiem w skrócie. Pamiętacie takiego proroka Bileama? Kiedy Izrael wędrował do ziemi obiecanej, oni rozłożyli się obozem przed Moabem. I król Moabu tak się zdenerwował, zobaczył potęgę Izraela, że wynajął sobie właśnie pewnego proroka, i czytamy to, nie będziemy tego czytać, aby przeklinał Izraela. Oczywiście Bóg nawiedził tego proroka i powiedział, ani się waż, parafrazuję, będziesz błogosławił Izraela. On rozbił 7 ołtarzy i z każdego wzgórza błogosławił Izraela. I prorok ten, czytamy w Nowym Testamencie, jednak był nieprawy, ponieważ chciał zarobić pieniążki i nie sprzęgnął się z Bożą myślą, nie był sprzęgnięty z Bożym ludem, ale chciał zarobić i ta nieprawość go zjadła. I czytamy i w Objawieniu, i w Księgach Mojżeszowych, że pomimo tego, iż ten Bileam nie przeklinał Izraela, wpadł na pomysł, jak go zniszczyć i podpowiedział królowi Moabu. Wpadł na pomysł i podpowiedział, że po prostu lud Izraela musi wejść w jedno jarzmo z Moabczykami, z Moabem, a wtedy zaczną grzeszyć i ściągną na siebie przekleństwo. I Księga Objawienia w 2 rozdziale, 14 werset. Tam jest napisane tak, lecz mam nieco przeciwko tobie. Otóż są między wami zwolennicy nauki Balaama, inaczej Bileama, jak wiadomo, pouczył on Balaka, jak usidlić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składek bóstwom oraz do nierządu. Tak? Więc wpadł na pomysł, że wystarczy, że zmieszają się. I myślę, tak mówią też bibliści, że te 7 ołtarzy, które zbudował, aby błogosławić Izraela, diabeł posłużył się nimi, aby składać tam ofiary dla innych bogów, zapraszać ich na to i przez bałwochwalstwo wejść w relacje, wejść w jarzmo z obcoplemiennymi kobietami i przynieść destrukcję do swojego życia. Okej. Okay. Kończąc, kochani, zbliżając się do brzegu. Ostatni punkt. Oddzieleni od pospolitości. Będziemy czytać z 2 listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 20-21 wiersz. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Gdybyśmy dzisiaj zapytali sami siebie w swoim sercu, co byś odpowiedział, jakim naczyniem dzisiaj jesteś? Oddzielonym, czystym, świętym, nieskalanym, przeznaczonym do wszelkiego dobrego czynu. W swoim sumieniu, co musiałbyś dzisiaj odpowiedzieć dla samego siebie? I pomyślałem sobie tak. Słowo pospolite zawsze kojarzyło mnie z czymś powszednim, tak? Z czymś, co robi każdy. Czyli jeśli zachowasz się od tych pospolitych rzeczy, czyli od oglądania tego, co ogląda każdy, od rozmawiania tak, jak rozmawia każdy, od czynienia rzeczy tak, jak każdy to czyni, od ubierania się i można mnożyć i mnożyć, to będziesz naczyniem czystym. Ale sprawdziłem i kochani, to słowo, które jest użyte jako pospolity, znaczy coś więcej, jest to coś głębszego. One definiuje, tak konkordancja definiuje te słowo jako hańba, zniesławienie, wstyd, nikczemność i dopiero na ostatnim miejscu jest po prostu pospolitość. Więc co to słowo chce nam przekazać? To to, że w Twoim ręku jest, jakim naczyniem, w Twojej mocy, Twoich rąk jest, jakim naczyniem Ty będziesz. Bóg nie mówi, poproś pastora, aby Ciebie oczyścił. Chociaż używa do tego pastora, używa żony i używa męża, abyś był czystym naczyniem i Twoich bliskich. Bo kochani, widzicie, jak jest z żonami lub z mężami? Ty jedną ręką możesz przybić swoje nogi, jedną, drugą i swoją rękę do krzyża, obrazując. Ale ostatnią rękę przybije ci twoja żona. Więc Bóg używa nas dla siebie nawzajem, ale w tym aspekcie czystości moralnej, oddzielenia się, chcę, abyś ty to sam uczynił. I kiedy zgodzisz się na ten proces, to powiem ci o czymś, co może cię zaboleć. Jak Bóg oczyszcza swój lud w Bożym Słowie? Mówi, że oczyszcza, tak jak oczyszcza się złoto w piecu, w wysokiej temperaturze. Więc chciałem cię zachęcić do tego, jeżeli podejmiesz decyzję, oddzielenie się od rzeczy, o których wiesz, że musisz się oddzielić. Jeżeli patrzysz na rzeczy, które są złe, jeżeli masz myślenie, które jest złe, jeżeli jesteś w relacji, która jest zła i zaczniesz się od tego oddzielać, możesz poczuć, że Bóg ci w tym pomoże, ale możesz poczuć się jak w piecu utrapienia. I chcę powiedzieć tobie, nie uciekaj od tego, bo Bóg mówi, że tak wytapia się złoto. On pomoże ci przez pewne próby i doświadczenia, abyś był czystym złotem, abyś był czystym, nieskalanym narzędziem w Jego ręku. I może dzisiaj właśnie się tak czujesz, przypalany, palony, jak w piecu, może się czujesz, jakbyś spadał. Mówisz, Boże, ja postanowiłem być dla Ciebie czystym, a tu wychodzą tylko złe rzeczy. Moje złe zachowanie wypłynęło. Chciałem być czysty, a jestem taki, że wszyscy widzą, że jestem brudny. Wiecie, dlaczego tak jest? To jest po to, że to, co było w nas ukryte, Bóg wniesie na światło, abyśmy sami byli przekonani o tym, co nas niszczy i abyśmy mogli pokutować i nie wstydzić się tego, bo tak naprawdę każdy z nas ma ukryte rzeczy, które nas niszczą, które sprawiają, że nie jesteśmy przed Bogiem jak złoto. Więc jeżeli postanowisz być dla Boga czystym, a zdarzy się tak, że będziesz czuł, że całe piekło zwaliło ci się na głowę, to pamiętaj, że Bóg ma łaskę i tylko On oczyścić ciebie i oddzielić to, co jest brudne, skażone i sam tego nie zrobisz. Przyznaj się do tego, powiedz, Boże, pomóż mi. Do proroka Izajasza powiedział tak: jeśli oddzielisz to, co jest cenne, od tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Jeśli oddzielisz to, co jest cenne, od tego, co jest pospolite, będziesz moimi ustami. Innymi słowy, nie możemy się łudzić, że nie będąc w czystości, możemy zostać naczyniami zaszczytnymi. Przed nami jest praca do wykonania i może ten tydzień taki będzie, gdzie będziesz musiał podejmować decyzję, aby uciekać sprzed telewizora. Może będziesz musiał podejmować decyzję rano, aby nie myśleć o sobie źle. Może będziesz miał taki natłok negatywnych myśli, które będą mówiły, że nie powiedzie ci się, że zawsze będziesz chory, zawsze będziesz miał problemy finansowe. I będziesz musiał stanąć wtedy na Bożym Słowie i uruchomić ten ocean, aby spadł do przepaści. Może będziesz musiał wyrzucić swoją małą miotełkę, swoje wiosło i wziąć potężny młot Bożego Słowa i zaufania do Jezusa i rozwalić te warownie raz na zawsze i wrócić całkowicie do zaufania Panu Bogu. muszę to powiedzieć, chcę was z czymś zostawić. To są rzeczy, które powinniśmy oddzielić dla Pana Boga, ale jest jedna rzecz, która w Bożym Słowie mówi, że nie zostaniesz od niej nigdy oddzielony. W liście do Rzymian o tym czytamy. Czy to nie wspaniałe? Apostoł Paweł pisze, jeśli Bóg jest po naszej stronie, któż może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który za nas umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, to jest Jego służba. On wstawia się za nami. On wstawia się za tobą i za mną. Co nas odłączy? To nas interesuje. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka w piecu, utrapienia, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź, lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. I teraz chcę zostawić się z pytaniem. Czy jesteś tego pewien? Czy jesteś tego pewny? Czy jesteś tego pewna? Że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokości, ani głębokości, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Jeżeli ktoś na tej sali, jeżeli ktoś z was jeszcze nigdy w życiu nie doświadczył tej miłości, od której nic nie jest w stanie nas odłączyć, z którą możesz żyć do końca swoich dni, chciałby zasmakować tej miłości poprzez danie prawa Panu Jezusowi, aby wkroczył do twojego życia, aby oddzielił cię z tego świata, który idzie na zagładę, do swoich celów, do nieba, do bliskości z sobą, do relacji, o której dzisiaj nie marzyło. Może ktoś z was chciałby dzisiaj to uczynić, aby powierzyć po prostu w prostej modlitwie swoje życie Jezusowi i poprosić Go, aby ta miłość, od której już nigdy nie będziesz oddzielony, zamieszkała w twoim sercu i wylała się przez moc Ducha Świętego, to chcę cię dzisiaj poprowadzić w krótkiej modlitwie, aby stać się na zawsze Jego własnością. Jeżeli zechcesz i chcesz podjąć dzisiaj tą decyzję, poprowadzę cię w tej modlitwie. Powtarzaj za mną. Panie Jezu, ja postanawiam dzisiaj powierzyć ci moje życie. Proszę cię, Jezu, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Proszę cię, Panie Jezu, przebacz mi to, że żyłem w odłączeniu od ciebie, od relacji z tobą. Przebacz mi, że żyłem moim życiem, opierając je na własnych decyzjach, że byłem królem, królową swojego życia. Jezu, chcę cię uczynić dzisiaj królem mojego życia. Zapraszam cię do mojego serca. Powierzam ci dzisiaj moje życie. Proszę cię, Panie Jezu, zapisz dzisiaj moje imię w niebie i obdarz mnie twoim świętym duchem. Kochani, jeżeli podjąłeś dzisiaj taką decyzję, twoje emocje mogą być różne, ale jest coś, co pomoże naprawić ci te emocje, coś, co pomoże ci wejść na dobre tory. Jest to Boże Słowo. Jeśli chciałbyś poznawać Chrystusa jeszcze bardziej i bardziej, poznawać Jego Słowo i zmieniać aspekty swojego życia, to kiedy będziesz stąd wychodził, proszę cię, poczęstuj się Bożym Słowem, zacznij czytać o tej miłości, poznawać tą miłość, karmić się tą miłością, a zobaczysz, że twoje życie będzie się zmieniało. Proszę pastorowi, czy dobre by było jeszcze coś powiedzieć, czy to już za długo? Okej, to na tym skończymy. Uważajmy w tym tygodniu na oczy, na myśli i na związki, bo Bóg chce dać nam całkowite zwycięstwo. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.